Nie wszystko, co Jezus powiedział, nie wszystko, czego Jezus nauczał, zostało zapisane w Ewangeliach. Wiedziałeś o tym? O tym właśnie mówi ostatni werset Ewangelii Jana z 21 rozdziału, 25 werset. Przypominasz sobie, prawda? Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, pisze Jan Ewangelista, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. Zresztą najlepszym przykładem tego, że nie wszystko, co Jezus uczył, jest w Ewangeliach, to słowa zapisane w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 33 wersecie, gdzie Paweł, tak zapisał Łukasz, pisze: pamiętając o nauce naszego Pana Jezusa, który powiedział: szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Tego nigdzie nie znajdziesz w Ewangeliach, tego słowa. Wiedziałeś o tym, że Paweł cytuje słowa, których nie ma w Ewangelii? Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Zgadzasz się z tym? To troszeczkę wbrew naszej naturze. Intuicyjnie jednak wiemy, że to prawdziwe, choć gdzieś tam w środku, w sercu mówimy ciężej trochę. Tak wychowujemy nasze dzieci, które przecież przez nikogo nie uczone, to jest to podkreślenie, to jest ta emfaza, słyszycie to? Dzieci przez nikogo nie uczone przecież raczej chcą brać, to jest moje, dawaj, to jest moje. My uczymy, nie, dziecko, dziel się zabawkami. My wiemy doskonale, jako dorośli ludzie, jako dojrzali ludzie, że dawanie rodzi poczucie szczęścia właśnie dlatego, że dajemy. Stąd właśnie ta magia, powiedziałbym, ten czar okresu świąt Bożego Narodzenia, kiedy wprawiamy się w ten nastrój szczególny, ponieważ wtedy właśnie chcemy, pragniemy dawać, dzielić się z innymi. Ten, który daje, jest zawsze szczęśliwszy od tego, który jest obdarowywany. W trakcie dorosłego życia sam się pewnie o tym przekonałeś wielokrotnie, prawda? Na pewno zauważyłeś, że kiedy masz coś, na czym komuś bardzo drugiemu, na czym mu bardzo zależy i kiedy obdarowujesz go tym, to ty z tego masz najwięcej frajdy, ty z tego masz najwięcej radości, ponieważ widzisz, jak bardzo obdarowany się cieszy. Szczodrość wobec innych pozwala nam czuć się bardziej spełnionymi. Myślę, że właśnie przez szczodrość czujemy się bardziej nagradzani przez Pana, bliżej Niego. Dużo bardziej niż gdybyśmy byli samolubni, egoistyczni i gdybyśmy nie widzieli potrzeb wokół siebie. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj zapraszam do pochylenia się nad tekstem, który znajdziemy, jeśli masz Nowy Testament, zachęcam do otwierania. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wersety 7 i 8. Jestem na tyle długo już, na tyle długo za kazalnicą, ponad 40 lat, że jestem przyzwyczajony, że jak się zapowiada tekst, to się słyszy takie szsz. Dzisiaj to już są tylko te wszystkie tik, 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 tik. A więc spróbuj sobie gdzieś tam znaleźć w smartfonie 2 Koryntów 9, 7 do 8. Czytamy tam: niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. Bóg ma moc obdarzyć was obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki, pisze Paweł. Chodzi mi dokładnie o werset 7. Wynika on z bardzo istotnego kontekstu historycznego, którego być może nie jesteś świadom i chciałbym teraz troszeczkę się na tym skupić. Chodzi mi o całe dwa rozdziały, które napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 8 i 9, i przypomina wierzącym w Koryncie o ich zobowiązaniach, jakie podjęli jeden rok wcześniej. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Cóż, najpierw musimy zauważyć, że chodzi o dwa kościoły, dwa różne kościoły. Jeden z nich, ten, który nazwany jest kościołem Koryntian, położony jest w Grecji. I mam jeszcze drugi kościół, bardzo daleko położono tego kościoła w Grecji, w Koryncie, na południowy wschód od Koryntu, to jest kościół w Jerozolimie. Kościół w Jerozolimie był starszy, a co za tym idzie, przeszedł o wiele więcej doświadczeń, prób, różnego rodzaju zmagań, co z kolei pozwoliło wierzącym dorosnąć duchowo, dojrzeć, okrzepnąć duchowo. Kiedy jednak Paweł pisze ten list, kościół w Jerozolimie znajdował się w bardzo złej sytuacji. Jego wyznawcy cierpią z powodu niedostatku po wielu latach nieurodzaju na terenie Izraela. Jest głód, jest walka o przeżycie. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w Grecji. Jeżeli w Jerozolimie jest ciężko, to w Grecji akurat jest okres prosperity. Tam akurat gospodarka kwitnie. I wierzący w Koryncie mają zupełnie inną sytuację. Można wręcz powiedzieć, że jest zborem bardzo bogatym, że wierzący ludzie obfitują prawie we wszystko. Przez bogactwo rozumiem to, że kościół w Koryncie został bardzo hojnie obdarowany przez Boga. Jak czytamy oba listy do Koryntian, to wiemy, że nie tylko chodzi o sprawy finansowe. Pan darował im utalentowanych ludzi, którzy nauczali wiernych, a także wierzący dysponowali sporym majątkiem fizycznym i sporym zasobem duchowym. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to zbór, który prosperuje. Nie, oni nie mieli nic wspólnego z prosperity theology, nie. Oni po prostu byli bogaci. Paweł pisze więc do wierzących w Koryncie, byli oni nie tylko względnie zamożni, ale również posiadali wspaniałe perspektywy na przyszłość. W liście przypomina o zobowiązaniu, jak powiedziałem, jakie na siebie nałożyli wobec zboru w Jerozolimie. Rok wcześniej Koryntianie sami zaproponowali, że chcą przyłożyć się, chcą złożyć się finansowo i wysłać tę ofiarę do cierpiących współbraci w Jerozolimie. Kiedy to już wiemy, spójrzmy na werset 7 drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział. Są tu dwa słowa, na które chciałbym zwrócić szczególną naszą uwagę. To pewnego rodzaju podsumowanie zasad, które Paweł chciał zostawić nie tylko zresztą Koryntianom, ale każdemu z nas, kto ma tę łaskę, że Duch Święty zachęca nas do czytania Słowa Bożego i oświeca nas, abyśmy rozumieli Słowo Boże. Nie doceniamy tej łaski, ale to jest ogromna łaska Boża. Dla niektórych czytanie Słowa Bożego to jak czytanie książki telefonicznej. He? Nic z tego nie rozumiem. Jeżeli Duch Święty oświeca cię i korzystasz z tego duchowo, to czerpiesz Bożą łaskę, której może nawet nie jesteś świadomy. A więc każdy z nas stoi wobec tego, co Paweł tutaj pisze. Niech każdy, pisze Paweł, postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. O czym pisze? Chodzi o to, że ty sam musisz zdecydować. Owszem, Paweł pisze jasno, ale pozostawia tobie i mnie kwestię decyzji. Co z tym zrobimy? Uważam, że dobrym początkiem, jeśli chodzi o wspieranie, jest na przykład dziesięcina. Co to jest dziesięcina? To jest 10% naszych przychodów. Uwierz mi, te 10% w oczach Pana to bardzo uczciwa suma. Dlaczego? Bo jest bardzo sprawiedliwa. Pan nie mówi, masz złożyć 1000 złotych miesięcznie. Nie. Pan mówi, masz złożyć 10% swoich dochodów. Każdy składa tyle samo. Zresztą jest to kwota często wymieniana w Starym Testamencie. Jeśli oczywiście chcesz dawać więcej, wspaniale. Ale to ty musisz zdecydować. To jest twoja decyzja, ile będziesz chciał ponosić albo ile będziesz chciał przynosić Panu. Bo jak czytamy dalej, 7 werset, niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. Zauważyłeś to? Zwróćmy uwagę na te dwa słowa o przeciwnym znaczeniu. Ze smutkiem i radosnego. Smutny i radosny. Pan używa tych, Paweł posługuje się tymi słowami, by uwypuklić dwie różne postawy, dwa różne sposoby myślenia, dwie różne mentalności. Ze smutkiem, czyli niechętnie, z obawą, czy może nawet ze strachem, że mi nie starczy. Mówi się czasem, że ktoś daje wbrew samemu sobie, z przymusu, z poczucia powinności, albo co ludzie powiedzą. To trochę tak, jak wtedy, kiedy przychodzi twoja kolej na zmywanie naczyń po kolacji. Zaciskasz zęby, mówisz, o, życie jest piękne. I robisz to z przymusu. Właśnie o tym Paweł mówi. Nie dawaj niczego bliźnim w taki sposób. Jeżeli nie potrafisz przezwyciężyć tego rodzaju uczucia niechęci albo o, po prostu nie dawaj nic, uczy Paweł. Bo Bóg miłuje radosnego. Paweł posłużył się tutaj bardzo ciekawym, zupełnie nie na miejscu słowem. Wiecie, jak brzmi to słowo w Grece? To jest hilaros. A hilaros to jest radosny we wspaniałym nastroju, prawie że żartowniś. Pan miłuje radosnego dawcę. Myślę sobie, że byłoby fantastycznie, gdyby obdarowywaniu zawsze towarzyszył taki szczery, radosny nastrój. Nawet śmiech, nawet żarty, a nawet wygłupy. Wiecie, jakby to fajnie wyglądało? Ha, ha, masz, popatrz, chcę ci to dać. Oglądanie kogoś, kto obdarowuje innego z taką niekłamaną przyjemnością, z takim poczuciem radości, entuzjazmu, wręcz śmiechem, byłoby niesamowitym zbudowaniem. To uprzyjemniłoby całą tę sytuację nierzadko skrępowania albo takiego, wiesz, no, dziękuję, że mi dajesz. Teraz chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Gdy mówimy o szczodrości, zresztą to wynika z tekstu, nie zawsze chodzi o pieniądze. Powiedzmy to otwarcie. Nie zawsze chodzi o kasę. Również dobrze możesz poświęcać swój czas. I kiedy poświęcasz go, by w jakimś sensie wypełnić Boże dzieło, również zyskujesz w oczach Pana. Również Pan chce ci błogosławić. Samemu przy tym, jeżeli poświęcasz swój czas, na przykład doznajesz poczucia radości i spełnienia, takiego poczucia godności, ponieważ poświęcając czas, niesiesz pomoc innym. Szczodrość, o której uczy Biblia, obejmuje także obdarowywanie ludzi swoim talentem czy umiejętnościami. Pamiętacie entuzjazm karzełków, jak wrócili z Nigerii, jak się bardzo cieszyli tym, że mogli dzielić się swoimi umiejętnościami? Przyznasz, że wyjazd na pole misyjne to jest większym błogosławieństwem dla was, jak dla tych, którym służycie. Na tym to polega. Im więcej dajesz, tym więcej masz zbudowania. Jeżeli jesteś uzdolniony muzycznie i obdarowujesz innych muzyką, Bóg cię błogosławi po prostu. Ale to nie wszystko. Bóg na pewno wspiera cię i daje natchnienie, inspiruje cię i pomaga w tym, aby się angażować. Bóg błogosławi ci niezależnie od tego, co bliźnim dajesz, jeżeli robisz to ze szczerego serca, z entuzjazmem, radośnie. To mogą być pieniądze, ale również miłosierdzie, talent, czas, cokolwiek. To nie ma wielkiego znaczenia. Ktoś kiedyś bardzo ładnie napisał, posłuchajcie, nieważne jest, czy dajemy innym pieniądze, czas, talent, czy innego rodzaju posługę. Jeżeli jest w jakiś sposób, ważne jest, w jaki sposób to robimy. Te dary mogą być z nas wyrywane siłą, jak oporny chwast, ale też możemy im pozwolić rozkwitnąć jak pięknemu kwiatu w sposób naturalny, wprost z serca pełnego radości. Koniec cytatu. I myślę, że nie ma w tych słowach żadnej przesady. Kiedy Bóg widzi, że tak naturalnie i radośnie dzielisz się z innymi tym, co masz, raduje się razem z tobą. Żeby zilustrować to, o czym mówię, chciałbym, żebyśmy sięgnęli teraz do Starego Testamentu, do drugiej Księgi Mojżeszowej, Księga Wyjścia, rozdział 25. Spróbuj przebiec wzrokiem ten znany ci tekst. Izraelici znajdują się na środku pustyni. Bóg właśnie przez Mojżesza powiedział, mam plan, wybudujecie mi przenośną świątynię. Świątynię, która będzie gdziekolwiek wy będziecie. Chodzi o namiot spotkania. Taka tymczasowa przenośna świątynia. Izraelici opuścili już Egipt i zmierzają w stronę Kanaanu. W trakcie tej podróży Bóg im mówi, chciałbym mieć miejsce, w którym ludzie mogą się ze mną spotykać i oddawać mi chwałę. I tego właśnie dotyczy 25 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Czytamy w pierwszych dwóch wersetach, Pan przemówił do Mojżesza, powiedz Izraelitom, aby każdy ofiarował mi dobrowolnie, zauważyłeś to, dobrowolnie dar. Będzie on daniną, którą zbierzecie dla mnie. Sam popatrz, nie ma tu żadnego przymusu. Wręcz przeciwnie, każdy ma ofiarować dobrowolnie swój dar. Aż do wersetu 7 przeczytasz o wszystkich rzeczach, jakie oni mieli przynieść dobrowolnie. A więc w jej skład wejdzie złoto, srebro, miedź, fioletowa i czerwona purpura, karmazyn, bisior, sierść kozia, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsuczej, drzewo akacjowe, oliwa do lamp, wonności do wyrobu oleju do namaszczenia i pachnących kadzideł, onyks i drogie kamienie do wysadzania efodu i pektorału. Zaraz. Oni są na środku pustyni. Skąd mają to wziąć? Szabelka do ręki i zawalczyć? Nie. Niedawno opuścili Egipt i przed samym wyjściem z Egiptu, jak pamiętamy, Mojżesz mówi, idźcie i napożyczajcie od Egipcjan różne rzeczy. Poszli, napożyczali i wyszli. A Egipcjanie powiedzieli, dobrze sobie poszli. Właśnie stąd mieli te wszystkie rzeczy. To była jak gdyby kontrybucja za setki lat zniewolenia i ciemiężenia Izraela. Pan Bóg już miał plan. Mówiąc do Mojżesza, idź i zachęć ludzi, żeby pożyczali, już miał plan. I teraz, w tym momencie właśnie ten plan realizuje. Przynieście z łupów, które macie, dobrowolnie to, co jest potrzebne. Choć Bóg wcześniej nic Mojżeszowi nie powiedział odnośnie zebranych darów, które mieli wychodząc z Egiptu, teraz chce, aby oni to użyli. Bóg darował im plany do wykonania przenośnej świątyni, a oni mieli sfinansować budowę tych planów. A teraz przejdźmy do rozdziału 35 drugiej Księgi Mojżeszowej, werset 5, druga Mojżeszowa 35:5. Tam czytamy, Bóg mówi, zbierzcie daninę dla Pana, niech każdy dobrowolnie, słyszysz to znowu? dobrowolnie ofiaruje Panu dar. Może to być złoto, srebro lub miedź. Znowu Pan przemówił. Jeszcze raz przekazuje im, co dokładnie mają ofiarować. Niektóre rzeczy się powtarzają, ale o niektórych wspomina po raz pierwszy. To jest ciekawe. Właśnie te rzeczy możecie mi ofiarować, mówi Bóg. Werset 10. Ktokolwiek jest pośród was uzdolniony. Słyszysz to? Chodzi o ludzi. Ludzi, którzy posiadają szczególny dar tworzenia i mogą przekazać to, co zostało im przekazane przez Boga i zamienić to na namiot spotkania. 10. werset. Niech przyjdzie, aby wykonać to, co Pan polecił. Bóg na środku pustyni objaśnia im, jak mają zbudować namiot spotkania, to tabernakulum, jak znamy to słowo z łaciny. Również 35 werset 20 rozdziału mówi, cała społeczność Izraela rozeszła się. Zauważ proszę, że każdy udał się do swojego namiotu, by zdecydować, co teraz mamy zrobić. Mamy polecenie i muszę podjąć decyzję. 21 werset 35 rozdziału. Po czym każdy, kto chciał, ofiarował Panu dary na budowę namiotu spotkania i wykonanie sprzętów potrzebnych do sprawowania kultu oraz świętych szat. Widzisz? Tutaj ma swoje korzenie to, co widzieliśmy w drugim liście do Koryntian. Niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem. Każdy z nich jest przekonany o słuszności dzielenia się tym, co posiada. Werset 22. Po czym każdy, kto chciał, werset 23. Ktokolwiek posiadał, przynosił je ze sobą. I dalej werset 29. Każdy mężczyzna i każda kobieta pośród Izraelitów, którzy odczuli szczerą chęć ofiarowania czegokolwiek, co posłużyłoby wykonaniu dzieła nakazanego przez Pana za pośrednictwem Mojżesza, przynosili dobrowolny dar dla Pana. Co się powtarza w tych tekstach? Dobrowolnie. Odczuli szczerą chęć ofiarowania dobrowolnego daru i tak dalej. Wszystko to odbywa się pośród ogólnej radości i dzielenia się tym, co każdy ma. Widzieli, co powstaje. Był ten entuzjazm wypełnienia Bożego polecenia. A teraz rozdział 36 drugiej Księgi Mojżeszowej. Zacznijmy od wersetu pierwszego. Przystąpili więc do pracy. Besalel, Oholiab, mamy niekochały tych chłopaków, skąd takie imiona, nie wiem, oraz wszyscy uzdolnieni mężczyźni, których Pan obdarzył mądrością i umiejętnością, aby potrafili wykonać przedmioty przeznaczone dla świętej służby. Werset drugi. Mojżesz wezwał Besalela, Oholiaba oraz wszystkich uzdolnionych z łaski Pana mężczyzn, których Pan obdarował mądrością i którzy bardzo chcieli podjąć się wykonywania robót. Czujesz to? Mieli zdolności, mieli pomysły, mieli umiejętności i nie mogli się doczekać, kiedy będą mogli to wszystko ofiarować. Dobrowolnie, entuzjastycznie, z radością. Jeśli lubisz pracę fizyczną, łatwo ci będzie utożsamić się z tymi dwoma mężczyznami. To są rzemieślnicy, którzy na użytek Boga pracują własnymi rękami przy budowie namiotu spotkania. Przy wyposażeniu tego wszystkiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś, zachęcam, wejdź na internet, zobacz namiot spotkania, ile tam złota, jakie tam bogactwo, jaki tam kunszt rzemieślniczy był poświęcony temu, aby to wszystko stworzyć. Spójrz na koniec wersetu trzeciego. Z upływem dni przynoszono jednak coraz to więcej darów. Artyści więc, którzy pracowali nad świętym dziełem, przerwali swoje zajęcia i zwrócili się do Mojżesza. Mają tutaj te dary, robią tutaj swoje. I teraz czytamy coś absolutnie niesamowitego. Werset piąty. Lud przynosił o wiele więcej niż potrzeba dla wykonania dzieła, które nakazał Pan. Popatrzmy, jak na to zareagował Mojżesz. Szósty werset. Mojżesz wydał więc polecenie, które przekazano wszystkim w obozowisku. niech żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie składa więcej darów na rzecz świętego mieszkania. Bardzo rzadko się to zdarza, przyznasz, żeby wszystkie podstawowe potrzeby społeczności, którą się opiekujemy, były zaspokajane z nadmiarem. Już więcej nie przynosi, już nie trzeba, nawet nie wiem, gdzie to trzymać. Pozwólcie na taką małą refleksję. Kiedy studiowałem w Szwajcarii, musiałem oczywiście zarobić na studia, dlatego podjąłem się bardzo ciężkiej pracy zmywania garów w kuchni szpitalnej. W Szwajcarii student ma prawo tylko pracować 18 godzin tygodniowo, a więc 10 godzin pracowałem w sobotę, 8 w niedzielę. Nie było innej opcji. I kiedyś, robiąc kawę, ponad 200 litrów kawy do południa o 5 rano, musiałem wylać tę kawę o 12 w południe, żeby 200 litrów kawy świeżej naparzyć, żeby było na popołudnie. Za każdym razem serce mnie bolało, wierzcie mi. Narzekałem strasznie i piszczałem strasznie szefowi kuchni. Jak możecie tak marnotrawić Boże dary? No wylewałem więc jak połowę tego garu całego do kanalizacji. Ten szef kuchni tłumaczył mi, że są takie przepisy, że są takie prawa, nic na to nie poradzi. Ale jednocześnie rozmawiał w swojej parafii, to była parafia ewangelicka, rozmawiał w swojej parafii, że tutaj ma takiego dziwaka z Polski, który narzeka, że się wylewa kawę, a tam w Polsce mają tak i tak. Przypomnę, że to był rok 81-82. Niektórzy z was nie wiedzą, o co chodzi, ale to był stan wojenny w Polsce i w sklepach było do wyboru herbata, ocet albo herbata, albo ocet. No i ten właśnie pan powiedział, o co chodzi. Zebrali pomoc dla Polaków i przysłali to wszystko mojej kochanej żonie. Cały wagon kolejowy paczek. Marysia płakała. Nie wiedziała, co z tym zrobić. Wszystkie punkty poczty polskiej były zawalone naszymi paczkami. Chodziła od jednego do drugiego. Mówi, rozdawajcie to komukolwiek. Komu popadnie. To jest ta sytuacja, którą tutaj czytamy. Już więcej nie trzeba. Hej, dziękujemy. Skończyło się. Pan mówi, mamy dość. Powstrzymaj ich. Nie potrzebujemy więcej szlachetnych kamieni. Nie potrzebujemy więcej złota. Powiedzcie, żeby więcej nie przynosili. Co mamy dalej? 6 werset. Zabroniono ludowi składania darów. Chcielibyśmy, nie? To, co zebrano, z powodzeniem wystarczyło do wykonywania wszystkich robót, a nawet zbywało. Bardzo mi się to podoba. A nawet zbywało. Jakie przyjemne to musi być uczucie. A więc powtórzę jeszcze raz. W szczodrości nie chodzi tylko o pieniądze. Zostawmy na moment Księgę Wyjścia i chciałbym zaprosić was, żebyśmy przenieśli się troszkę w czasie do Księgi Nehemiasza. Jak pamiętamy, Nehemiasz był odpowiedzialny za budowę murów wokół Jerozolimy. Powiem, po wygnaniu, kiedy druga grupa powróciła już do miasta, nie było tam żadnego muru i mieszkańcy tego miasta byli łatwym łupem dla rozlicznych wrogów. Tak jest do dzisiaj, dla rozlicznych wrogów, którzy mieszkali wokół. Nehemiasz napisał więc księgę, w której opowiada historię, jak to Bóg zainspirował go i kierował odbudową murów. Archeolodzy do dzisiaj nie wiedzą, gdzie te mury stały. Tego właśnie dotyczy fragment drugiego rozdziału księgi Nehemiasza, począwszy od wersetu 15. Posłuchajcie. Poszedłem więc pieszo wzdłuż potoku nad górę i nocą obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, poszedłem więc przez bramę nad doliną i wróciłem do domu. Zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd się udałem i co zamierzałem zrobić. Dotychczas bowiem nie wyjawiłem tego ani Judejczykom, ani kapłanom, ani dostojnikom, ani zwierzchnikom, ani budowniczym. Teraz więc rzekłem do nich, widzicie spustoszenie, w jakim żyjemy? Jerozolima jest zburzona, a jej bramy strawione ogniem. Chodźcie, odbudujmy mury Jerozolimy i niech zakończy się nasze pohańbienie. On mówi do ludzi, z których większość nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy budować mury miasta. To jest dość szczególne rzemiosło. Mówi im, musimy tę pracę potraktować jako swego rodzaju dar dla Pana. Nauczymy się, jak to zrobić. Będziemy pilnie pracować, wspólnie będziemy układać kamienie, aby złożyć nasz dar dla Pana. W wersecie 18 pisze, i opowiedziałem im, jak życzliwa była nade mną opieka Boga, a także to wszystko, co powiedział mi król. Odnosi się do sytuacji wcześniejszej. Oni odrzekli, zgoda, budujmy. I zabrali się z zapałem do tego dzieła. Sama budowa przebiegała bez żadnych problemów, ponieważ Nehemiasz w swojej mądrości nie dawał się wciągnąć w różnego rodzaju intrygi i w różnego rodzaju sytuacje, które jego wrogowie tworzyli. Ale również przebiegała bez żadnych trudności dlatego, ponieważ ludzie byli bardzo chętni. Każda rodzina, która gdzieś mieszkała, powiedziała, dobrze, to jest mój odcinek, tutaj będziemy budowali. Obok kapłan, obok lewita, znowu sąsiad i budowali wspólnie. W trzecim rozdziale, 38 wersecie czytamy, my tymczasem wznosiliśmy mur, który został umocniony do połowy na całej długości, bo wszyscy ludzie mieli zapał do pracy. Mamy tutaj do czynienia z przeciwieństwem niechęci w dzieleniu się. Oni nie mieli żadnych oporów, by pracować za darmo dla Boga. Oni chcieli budować ten mur. Chcieli, żeby ich miasto było chronione. A teraz przejdźmy do 15 wersetu 6 rozdziału Księgi Nehemiasza. Nehemiasza 6, 15. A mur został ukończony po 52 dniach, w 25 dniu miesiąca Elul. Oczywiście to, że mur został ukończony, a Jerozolima znów była bezpiecznym miejscem i mogła się obronić przed nieprzyjaciółmi, to miało znaczenie. Ale wiecie, co miało największe znaczenie? Ta sztama, ta radość, ten duch współdziałania, współodpowiedzialności za wykonanie czegoś wielkiego, czegoś, co ma znaczenie. I w 12 rozdziale Księgi Nehemiasza w 27 wersecie czytamy, na poświęcenie muru jerozolimskiego odszukano lewitów we wszystkich miejscowościach, żeby sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód tego święta przy śpiewie pieśni i przy dźwięku cymbałów, harf i cytr. Też słyszysz tę radość? Też słyszysz ten entuzjazm? Też słyszysz tę wdzięczność? Wdzięczność za to? Za co? Że oni mogli dać. Tyle Księga Nehemiasza. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę, przed tym zanim podsumujemy, przenieśli się w zupełnie inne czasy, troszkę w inne miejsce. 5 kilometrów na południe. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 2 rozdziale, w 1 wersecie, czytamy, kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Pytali oni, gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu hołd. Od razu się czuję jak dziecko, jak czytam te teksty. Czuję zapach choinki, cały ten anturaż świąt. Mędrcy zobaczyli gwiazdę i wypełniła ich radość. Gdy weszli do domu, czytamy w 11 wersecie, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Upadli na kolana i oddali mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirę. Tutaj ten świąteczny nastrój, ta niezwykła radość. Mędrcy naprawdę byli przepełnieni radością, otwierając swoje szkatuły i dzieląc się z dzieckiem. Gwiazda przyprowadziła ich na spotkanie z Synem Bożym. Dostali możliwość uczczenia tego, którego nie znali. dostali możliwość obdarowania go swoimi hojnymi darami. Oczywiście trudno stwierdzić, czy te prezenty były mu potrzebne, bo co niemowlę miało zrobić ze złotem czy kadzidłem i mirą, ale ważna jest wymowa, że te bezcenne dary są darem ich entuzjastycznej radości, ich entuzjastycznej szczodrości. Zupełnie nieistotne jest, czy mędrcy wiedzieli, co się później z tymi darami stanie. To chyba odpowiedni moment, by raz jeszcze ustalić, jakie zasady rządzą tym wszystkim, o czym Paweł mówi w drugim liście do Koryntian. Ale zanim, otwórzmy drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział. Przenosimy się w czasie, zmieniamy trochę otoczenie. Przed momentem budowaliśmy z Nehemiaszem mur, potem byliśmy świadkami narodzin dziecięcia i obdarowania przez mędrców. Teraz trafiamy na zupełnie inną sytuację. Przenieśmy się do mrocznego, wybaczcie, śmierdzącego stęchlizną i nie tylko miejscem, do lochu, w którym Paweł dożywa swoich ostatnich dni. I właśnie tam, mając kłopoty ze wzrokiem przy mrygającej światełkiem, bardzo nikłym światełkiem lampie olejowej, Paweł pisze swój list do Tymoteusza. Nawet nie wiemy, kiedy ukończył ten list, czy to były dni, czy tygodnie przed jego ścięciem. W pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, drugiego listu do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 2:16 czytamy: Niech Pan okaże miłosierdzie rodzinie Onezyfora. On bowiem często dodawał mi otuchy i nie wstydził się moich kajdan. Kiedy przybył do Rzymu, wytrwale szukał mnie, aż znalazł. Niech Pan okaże mu swoje miłosierdzie w owym dniu. A jak cenne usługi oddał mi w Efezie, sam wiesz najlepiej. Chodzi o zupełnie inne miejsce, które teraz leży na terenie Turcji, o Efes, koło Kuszadase. Bardzo podoba mi się, w jaki sposób jeden z biblistów przedstawił postać Onezyfora. Pisze w swojej książce, w swoim komentarzu do drugiego listu do Tymoteusza: Onezyfor szukał Pawła bez wytchnienia, dzień po dniu, tydzień za tygodniem. Niejednokrotnie znosić musiał przy tym obelgi, groźby, a nawet przemoc. Kilkakrotnie był nawet aresztowany na parę dni. Jednak Onezyfor nie poddawał się i zaraz po opuszczeniu celi ponownie wyruszał na poszukiwania. Nie zniechęcały go poniżenia ani przemoc, których doświadczał w celi. Nie mógł odnaleźć spokoju, dopóki nie uściskał serdecznie Pawła i nie ucałował go jak brata. Ze wzruszeniem obaj poczęli łkać ku zdumieniu pozostałych więźniów. Szlachetnego serca był Onezyfor. Chylimy przed Tobą czoła. Jakiż węgielek miłości musiał ciągle tlić się w Twojej świętej piersi, Onezyforze. Tyle White. Widzisz, to jest kolejna ważna lekcja, jaką daje nam nasz Pan. Mówię to do wszystkich, którzy mają przyjaciół w potrzebie. Jeżeli poświęcisz im ich swój czas, swoją uwagę, to darujesz coś bezcennego. Niezależnie w jakiej są sytuacji. Miałem wielki przywilej, służąc w Piasku, odwiedzać kilka więzień, ponieważ tam byli nasi słuchacze, tam osadzeni słuchali audycji Chucka Swindola. To był wielki przywilej rozmawiać z kimś, kto był w desperackiej sytuacji. To jest hojność, o której Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza. Czasami szczodrość prowadzi do złożenia podarunku właśnie tego rodzaju. Twojej uwagi, szacunku, miłości i twoich talentów, twojej możliwości. Powiem od razu, będzie ci się wydawało, że nigdy na to nie masz czasu. Jest taka zasada w teorii zarządzania, że rzeczy pilne zawsze wypychają rzeczy ważne. Nie mamy czasu na rzeczy ważne, ponieważ musimy robić rzeczy pilne. Ale to jest rzecz ważna. Zawsze uznasz, że są rzeczy ważniejsze i że wyłuskanie kilku chwil dla człowieka, który czeka, dla człowieka, który jest sam, dla człowieka, który nie wie, co z sobą zrobić, to zawsze jest ważniejsze. Dla człowieka w potrzebie. Pamiętaj, że dla kogoś takiego podarunkiem jest chociażby twoja obecność. To jest ten rodzaj podarunku, który polega na pocieszaniu, na wsparciu duchowym, na przytrzymaniu ręki, na objęciu ramieniem. Chodzi o to, aby robić te rzeczy ze słusznych pobudek, z poczuciem, że w ten sposób chcesz czcić naszego Pana. Co to wszystko znaczy? Spróbujmy to wszystko podsumować. Chciałbym to wszystko sprowadzić do czterech praktycznych uwag. Mirek chyba 3 albo 4 razy dzisiaj powiedział, że to będzie praktyczne nauczanie. Więc Mirku, chcę praktyczne uwagi. 4 praktyczne uwagi na koniec. Posłuchaj uważnie. Po pierwsze, refleksja. Po drugie, przypominanie sobie. Po trzecie, pytanie. I na koniec, zmiana. Refleksja, przypominanie sobie, pytanie i zmiana. A więc refleksja. Poświęć kilka chwil na to, by zastanowić się. Co otrzymałeś od Pana? Czym Cię Pan obdarował? Jakie masz od Niego dary? Zastanów się nad tym. Pomyśl o tym. Gdzie byłbyś dzisiaj, gdyby nie Boża łaska ratująca Cię z opresji w najmniej oczekiwanych momentach, motywująca Cię do wytężonej pracy? Ta łaska zapewnia Ci dach nad głową i pomaga w znalezieniu albo w utrzymaniu pracy. Może nawet z tego nie zdajesz sobie sprawy. Ta łaska daje Ci zdrowie. Dzięki tej łasce może masz samochód, którym jeździsz, rodzinę, którą kochasz, przyjaciół, których lubisz i którzy Cię wspierają albo których Ty wspierasz. Pomyśl o tych wszystkich darach, jakimi Cię Bóg obdarował. Pomyśl o tym. W Psalmie 103 mamy zachętę do wdzięczności. Zachęcam, żebyś nauczył się tego na pamięć. Uwielbiaj, duszo moja, Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Uwielbiaj, duszo moja, Pana i nie zapominaj o tym, co dobrego Ci uczynił. Widzisz, dzielenie się z innymi tym, co masz, będzie pełniejsze, jeśli zaczniesz właśnie od tej refleksji, od tego przypomnienia sobie, czym Cię Bóg obdarował. Pomyśl o tym. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak wszyscy tutaj siedzący, jak bardzo jesteśmy bogaci w porównaniu do ludzi, którzy mieszkają na przykład w krajach trzeciego świata. Ze statystyk ONZ-u wynika, że jeśli masz dach nad głową, dostęp do wody, dostęp do elektryczności i stały dochód, niezależny od jakiej wielkości, należysz do 10% populacji na tym globie. A jeżeli oprócz tego, co wymieniłem, masz jeszcze samochód, to jesteś członkiem elitarnej grupy 8% bogaczy na tym świecie. Pomyśl o tym, czym Cię Bóg obdarował. Jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Pana. A więc pomyśl. Po drugie, przypomnij sobie. Przypomnij sobie o tym, że Bóg obiecał wynagrodzić każdy przejaw hojności. On kocha tych, którzy z uśmiechem na ustach obdarowują innych. On błogosławi tym, którzy dają chętnie, dobrowolnie i bez wypominania, bez żadnego przymusu. Przypomnij sobie Jego obietnicę. Po trzecie, pytaj. Nie bój się zadawać pytań o rozmiary swojej hojności. Potrzebujesz jakiegoś przykładu? Dobrze, że pytasz. Służę. Na przykład pytanie może brzmieć, czy kiedy posunę się w czasie, w stosunku do tego, co jest dzisiaj, będę bardziej hojny czy mniej hojny? Bardziej szczodry czy mniej szczodry? Ja nie wiem. Ty to wiesz i Bóg to wie. To zależy indywidualnie od każdego z was. Kiedy byliśmy dziećmi we wczesnej młodości, kiedy nie mieliśmy nic, zależeliśmy całkowicie od rodziców, uczyliśmy się dopiero tego, jak posiadać i więcej, jak się dzielić. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jak w wielu zborach amerykańskich widziałem ciągle tę samą zasadę. Dzieciaki otrzymywały tygodniówkę i w wielu domach wierzących ludzi pierwsze co po otrzymaniu tygodniówki Kaziu, to był chyba John albo Mark, odłóż dziesięcinę. Pierwsze co rodzice uczyli. Dostałeś tygodniówkę, odłóż dziesięcinę i zanieś na szkółkę. Tego się uczymy. To są nawyki, których nabywamy. Porównując więc nasz stan posiadania dziś i ten sprzed kilkudziesięciu lat, to ile dajesz innym? Stajesz się bardziej hojny, czy dajesz mniej? Takich pytań jest wiele. Możesz się zastanowić, czy moje podarunki dla innych równają się błogosławieństwom, jakie otrzymuję od Boga? Zrozum mnie dobrze. Nie chodzi o to, żeby to pytanie wzbudzało poczucie winy. Nie, w żadnym wypadku nie chcę wzbudzać poczucia winy. Chcę, abyśmy dobrowolnie dawali, abyśmy czuli ten entuzjazm dawania. Kiedy spoglądasz na Boże dobrodziejstwa, możesz się zastanowić, czy moje dary są ich odbiciem? Chciałbym, żeby tak było. I jeszcze jedno pytanie. Czy dzielę się z innymi, ponieważ Bóg wysłuchał moich modlitw i pomógł mi to zrobić, co prosiłem, czy raczej dzielę się spontanicznie? Widzisz, spontaniczne obdarowanie innych jest czymś fantastycznym. Paweł mówi, nie dawaj z poczucia powinności albo z zaciśniętymi zębami. Dawaj z radością. Ostatnia rada. Zmień. Zmień wszystko, co powstrzymuje cię przed naśladowaniem Jezusa w szczodrości. Zmień to, co ogranicza cię w szczodrości. To może być zwykły strach. Myślisz sobie, jeśli dam tym, którzy potrzebują, ile powinienem, to mnie zabraknie na swoje wydatki. Powiem ci, że nie spotkałem jeszcze w moim życiu, długo żyję, zresztą widać, nie spotkałem w swoim życiu osoby, która by zbankrutowała z powodu swojej hojności. Jeden z moich kochanych przykładów służby, pastor Bednarczyk, miał dziwną zasadę. Pracował zawodowo, służył w zborze i mówi, daję pieniądze, daję czas, daję różne rzeczy Bogu i proszę, żeby na końcu roku to była dziesięcina. Wiesz, o co chodziło? Że on dawał bardzo dużo. I mówi, Panie, zrób, żeby to była dziesięcina. I mówi, Zygmunt, od lat jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Zawsze gdzieś Bóg w jakiś sposób uzupełniał to wszystko, czym miałem zaszczyt go obdarowywać. Posłuchaj, tym, który dał nam najlepszy przykład hojności, jest oczywiście Jezus Chrystus. Chciałbym na koniec, abyśmy posłuchali na nowo, tak jakbyśmy to słyszeli pierwszy raz. Udawajmy, że to słyszymy pierwszy raz, dobrze? Z otwartym umysłem, żebyśmy posłuchali słów z Jana z 3 rozdziału, werset 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Posłuchaj tego. Cytuję za Chuckiem Swindolem. Bowiem Bóg, czyli największy darczyńca, tak bardzo umiłował, czyli najlepsza z motywacji, świat, czyli najwyższa z potrzeb, że dał, czyli największy z czynów, swojego jednorodzonego syna, czyli największy z darów. Aby każdy, czyli najszczersze z wezwań, kto w niego wierzy, czyli najlepsza z odpowiedzi, nie zginął, czyli największa z obietnic, lecz miał, czyli najlepsza gwarancja, życie wieczne, czyli najważniejsza rzecz, którą możesz mieć. Czy to nie jest interesujące? Że bodaj najbardziej znany werset Biblii mówi o naszym Bogu jako o darczyńcy? Czy to nie jest wręcz arcyciekawe? A my mamy tendencję, żeby patrzeć na Niego z punktu widzenia mojego, Twojego interesu. A to jest słowo o tym, że Bóg dał. Naszego Boga charakteryzuje szczodrość i bezinteresowność. Mnie i Ciebie też może to właśnie charakteryzować. Do tego dzisiaj nas słowo zachęca. Niech Was Bóg błogosławi.